Podnośnik to jest inny nośnik. Podnosić może ciśnienie krwi. Skontaktuj się z lekarzem, czy aby na pewno jest to dla ciebie dobre. Podnośnik. Informacji i pozytywny klimatu wnośnik. Czy aby na pewno. Zapraszam. Uhu!
Niezależna audycja internetowa. Góral przy mikrofonie. Gościem naszym jest dziś Tomek, nauczyciel matematyki. Profesor Miodek powiedziałby matematyki. Akcentujemy na trzecią sylabę od końca. Podcast ten, podobnie jak wcześniejsze odcinki zatytułowane Dziewczyna z Uniwersytetu oraz w szkole, dotyczy edukacji w Stanach Zjednoczonych. Zapraszam do słuchania. Podnośnik.
Witam wszystkich. Tomasz się kłania. Jak wielu z naszych słuchaczy, jestem imigrantem, który zdecydował się przyjechać do tego pięknego kraju amerykańskiego, licząc, że tu rosną pieniądze na drzewach, ale nie rosną jakoś. No i zaczęła się ta cała podróż amerykańska dość dziwnie, bo myślałem oryginalnie, że tu przyjechałem tylko po to, żeby pracować przez kilka miesięcy i później podróżować. No ale później realia były takie, że nie można było wyjechać i podróżować. Trzeba było te marzenia o podróżach odłożyć na później. No i przez odkładanie wyszły różne rzeczy. Między innymi uczenie w szkole publicznej amerykańskiej matematyki, co bardzo odbiega od tego, co się pamiętało sprzed kilku lat w Polsce. A między innymi to, że układy między nauczycielem a uczniem, między nauczycielem a uczniem w Stanach a w Polsce są diametralnie różne. Znaczy teraz to mogło się już trochę to może zbliżyć, ale kiedyś przecież, gdy nauczyciel powiedział dzień dobry uczniowi, no to uczeń był bardzo szczęśliwy, przynajmniej w normalnych szkołach, jakichś tam mniej normalnych szkołach, chyba bez różnicy. No. Natomiast tu w Stanach jest układ bardzo koleżeński, niestety bardzo koleżeński, niepotrzebnie. Niepotrzebnie, to znaczy społeczeństwo jest bardzo wyluzowane i uczenie w Stanach jest dość dziwne. Ja uczę w szkole średniej, to jest taka 6., 7., 8., 9. klasa i dzięki Bogu teraz uczę żeby to być politycznie korekt, w dzielnicy troszeczkę lepszej, to znaczy Forest Hills, ale kiedyś uczyłem na Jamajce Queens. To jest dzielnica też ciekawa i tam nie wiem, po co tam się w ogóle robi szkoły, dlatego że dzieci chyba głównie przychodzą, żeby porozmawiać ze sobą, a trochę się pobić, pozmieniać się płynami, które wytwarzają, i iść do domu. Tam jest zupełnie wesoło. Ale najciekawsze jest to, że w takiej właśnie dzielnicy jak Jamajka kiedyś spróbowałem, uczyłem w szkole letniej, i spróbowałem chyba z 5 czy 6 uczniów ulać. Dlatego, że tu w Stanach taki jest piękny system w szkolnictwie, że dziecko na przykład może nic nie robić przez cały rok. No nic nie robi dziecko, no oczywiście. To jest wina nauczyciela, nikogo więcej, że dziecko nic nie robi. No i dostaje lufę z fizyki, z matmy, z polskiego, z angielskiego i tam załóżmy z czegoś jeszcze. No po czym oczywiście dziecko idzie do szkoły letniej i w szkole letniej musi tą fizykę, czy tam tą science, matematykę i angielski przerabiać w ciągu całych 4 czy 5 tygodni. No i czasami się zdarza, że dziecko się nie pojawi w takiej szkole, no akurat nie wyszło mu, no nie było mu po drodze, no to trzeba wstać o godzinie 8, to przecież trudno. No to taki nauczyciel jak ja na przykład, takie dziecko chciałby ulać, ale nie ma lekko. Daje mu się lufę, po czym dzwoni dyrektorka szkoły takiego nauczyciela jak ja i mówi, że nie można go ulać, że trzeba to dziecko przepuścić. No i takie dziecko, nie robiąc nic przez cały rok, później nie robi nic przez całe lato i dalej idzie do następnej klasy. Także jest to bardzo ciekawy system w tym pięknym kraju. Jest bardzo niebezpieczny system, dlatego że tutaj wręcz jest szkodliwe się urodzić. To bardzo dobrze przyjechać jako już dorosły człowiek, gdzieś koło 20, gdy ma człowiek już trochę swoje poglądy wyrobione, bo jak tutaj się urodzi, wychowa w tym społeczeństwie, to bardzo łatwo się skrzywić. No, to może nie jest zbyt politycznie właściwe określenie, no ale to przynajmniej obserwuję. I to też obserwuję wśród polskich dzieci. Jest trochę dzieci polskich w mojej szkole, które niektóre się dobrze uczą, ale niektóre już są totalnie wciągnięte w to społeczeństwo olewania. Bardzo niewłaściwe pytanie, dlatego że nie można w tym kraju rozgraniczać na kolory. Przecież tu nie ma kolorów w tym kraju. W tym kraju są tylko na przykład, nie wiem, no nie ma żadnych kolorów. Ja jestem w ogóle jeszcze zdziwiony, że w tym kraju się jeszcze mówi o mężczyznach i kobietach. Niedługo będzie tylko mówiło się hishi. On, ona w jednym kawałku. Nie będzie można powiedzieć, że to jest kobieta, bo to przecież nie wiadomo, czy to kogoś nie obrazi. Przecież nie można powiedzieć, że ktoś jest czarny. Przecież to jest bardzo obraźliwe. No. Także ta szkoła, w której ja jestem, jest dość ciekawym zjawiskiem, dlatego że jest w środku Forest Hills, a Forest Hills jest jedną z najbogatszych dzielnic, najbogatszą dzielnicą na Queensie. I mamy różne dzieci, no. Różne dzieci przychodzą. Dzięki Bogu mamy dużą grupę ludzi z Azji i to jest jedyna ostoja, czy ostatnia ostoja spokoju i akademickiego rozwoju w tym kraju. To są jeszcze ludzie, którzy mają jakieś tradycje, znaczy tradycje mają po prostu. Dziecko przynosi 4, czy tam 85 do domu, i jest oburzenie w domu. Dlaczego tylko 4? Natomiast przynosi jakieś dziecko nieazjatyckie do domu 4 i wszyscy się cieszą. No, jak to wspaniale. Także jest to ogromna różnica w podejściu. Także Azjaci dzięki Bogu na razie jeszcze trochę wspierają ten system amerykański. I na przykład w mojej szkole są takie podziały na klasy bardzo dobre, to się nazywają honors classes, takie średnie, no i takie trochę mniej średnie. Tak właśnie dzieci głównie rozmnażają albo czekają na rozmnożenie. I w tych honors klasach, no to tam przeważają Azjaci. Jak z reguły tam jest ich no, 60-70%. No i oni do tego podchodzą bardzo poważnie, do sprawy uczenia, do tego, co chcą osiągnąć w życiu, kim chcą być, dlatego że w domu jest inna struktura. Natomiast w domach nieazjatyckich struktura jest troszeczkę inna. No. Szuka się błędu, jak złapać nauczyciela na haka. Co tu wykombinować, żeby udowodnić nauczycielowi, że on w sumie nie wie, jak uczyć, albo że nie ma podejścia właściwego do dziecka. No i jest to dość zabawne, no. Jest to naprawdę dość zabawne. to trzeba widzieć, bo tak to aż trudno uwierzyć, że to społeczeństwo może tak zgłupieć, gdzie leniwe dzieci, leniwe, no, leniwe to jest w ogóle takie bardzo grzeszne ujęcie, ale załóżmy, leniwe dzieci potrafią z dorosłych rodziców, starych dorosłych rodziców zrobić głupich baranów i ich przeciwko nauczycielom nastawić, no. Ale tak już jest, no. I to przecież w Polsce, jak ja byłem w szkole, nie było przecież telefonów i żadne dziecko, czy z reguły dzieci nie sprawiały żadnych problemów, a teraz są telefony, jest internet i tak nie można sobie z tymi dziećmi specjalnie poradzić, no. Jest takie w zasadzie bardzo obojętne podejście. Tak jak prawie jak się jedzie przez Manhattan i się widzi union workers, tam na przykład tam z jakiejś tam unii pracujących przy gazie, czy tam przy jakiejś tam dziurce w drodze i widać trzech patrzy w dziurkę, jeden kopie dziurkę i tam jeszcze do tego jeszcze jest trzech menadżerów. No i tak to im idzie cały dzień. Tak samo jest w szkole. Jeden patrzy, drugi myśli, trzeci tam na telefonie jest i tak leci. I tak leci. Bardzo ciekawe zjawisko. Dlatego tutaj w szkole, tutaj, znaczy ja tego nie zdawałem z tego sprawy, bo tutaj byłem w koledżu i w koledżu w sumie w Hunter College czy w Brooke, tam widziałem dość sporo ludzi, którzy w sumie no, studiowali i nie było widać, jak ten system tutaj amerykański się łamie. Natomiast będąc w dwóch szkołach średnich, w ciągu ostatnich 10 lat boję się. Boję się, co będzie w przyszłości, dlatego że nie ma żadnego szacunku dla, w większości przypadków nie ma szacunków dla wiedzy. Absolutnie. Z wyjątkiem ludzi, którzy są w tych lepszych klasach, to pozostali są w szkole tak dla kurażu, żeby po prostu czas spędzić jakoś przyjemnie. Poziom nauczania jest dyktowany różnymi warunkami, bo poziom to tak jak trochę mówił, jak mówił Górski chyba mówił, że na tyle gra drużyna, na ile przeciwnik pomoże, pozwoli mniej więcej. I przeciwnikiem jest student, uczeń, to znaczy to takie trochę dziwne pojęcie prawie jak jakiegoś sadysty. Ale jest to, no poniekąd jest to twój przeciwnik, dlatego że ten student, szczególnie w Stanach, boryka się z całą rzeszą różnych zainteresowań. Gdzie ja, wracając ze szkoły, miałem do wyboru w telewizji kanał pierwszy i połowę kanału drugiego od godziny 6:00. Co trochę mówi o tym, jak jestem stary. Natomiast tutaj, kiedy by nie włączyli telewizji, jest ich 40 kanałów, już nie mówiąc o tym, że jest internet, który jest w ogóle jest dużo lepszy od telewizji, i text message, i wszystko. W związku z czym jest strasznie duża konkurencja, czego my nigdy nie mieliśmy w Polsce. Tak dla takich uczniów, taki nauczyciel przed tablicą, który tam każe im dodawać, czy pisać jakiś tam esej, czy wdrażać się w jakąś historię, no to jest śmieszne. Jeżeli ten człowiek młody nie ma w domu naturalnych bodźców w formie inteligentnych rozmów z rodzicami, to taki człowiek żyje w dżungli. W dżungli emocjonalnej, w dżungli umysłowej i on nie jest zainteresowany rozwojem, bo nie ma gdzie tego rozwoju wykorzystać. Z dziećmi nie będzie przemawiał ani o polityce, ani o ekonomii, ani o historii, ani o literaturze, bo dzieci są zainteresowane czymś innym. A jak nie ma tego w domu, no to po co mu to się uczyć, takie rzeczy się uczyć? Także poziom w szkole mógłby być dobry, dlatego że każdy nauczyciel jest wykształcony. To nie jest, to wiesz, w Board of Education każdy nauczyciel musi mieć wykształcenie w swoim kierunku, ale no, dzieci w sumie wyznaczają poziom. Możesz mieć dwie klasy i w jedną klasę możesz przerobić ten materiał spokojnie w ciągu 40 minut, a z drugą potrzebujesz 2 godziny i oni tak nic nie będą pamiętali. Co się wiąże z tym, że jest w szkole duża grupa ludzi, dzieci, które nie mają zdolności, żeby się skoncentrować, ani nie mają potrzeby, żeby się koncentrować. W związku z czym dla nich wszystko jest ważne. I jedna czy dwie osoby są w stanie zniszczyć klasę totalnie. Do tego stopnia, że nie można niczego się uczyć. No, to jest, jest wiele aspektów. Między innymi tym, że robić prace domowe dla niektórych to jest w ogóle coś nie do pomyślenia. Jest to bardzo, bardzo dziwne zjawisko. Ja byłem zaszokowany chamstwem tych ludzi przez moje pierwsze kilka lat, ucząc w pięknej szkole na Jamajce Queens. Jak można być ordynarnym i bezczelnym. Taką anegdotkę mogę przytoczyć. Kiedyś uczyłem 17 czy 15 chłopców i jeden z tych chłopców, oni mieli tak gdzieś koło 12-13 lat, jeden z tych chłopców był bardzo mądry matematycznie. Wiedział wszystko, co powinien wiedzieć człowiek w 8 klasie z tych książek, które studiowaliśmy. No i pewnego dnia inny chłopczyk pyta się mnie w klasie, czy ja wiem, dlaczego ten drugi chłopak, no nazwijmy go Józek, dlaczego Józiu wszystko wie. No ja mówię, że ja nie wiem, dlaczego Józiu wszystko wie. No, pyta się po raz drugi, czy ja wiem, dlaczego Józiu wszystko wie. No ja nie wiem, dlaczego Józiu wszystko wie. Na co on z takim głosem zdrajcy, z głosem prokuratora mówi, że Józiu wszystko wie, dlatego że Józiu czyta książkę. No i dlatego Józiu wszystko wie. Czyli z tego należy wnioskować, że człowiek mądry to jest taki człowiek, który nie czyta książki. Bo jak człowiek czyta książkę, to znaczy, że oszukuje, bo nie powinien czytać książki. No i takie myślenie przeważało w mojej starej szkole. W obecnej szkole na Queensie jest troszeczkę dużo lepiej na Forest Hills. Jest wiele normalnych dzieci, które mają jakieś zainteresowania. Klasy są normalne jak w Polsce, to znaczy mniej więcej 30 osób. I jeżeli klasa jest dobra, to może być ich 60 się i możesz pouczyć. A jeżeli klasa jest trudna, to może być ich 5 czy 10 i zniszczą cię. Jest przerażające, jak patrzysz na klasę 30 osób na przykład i widzisz same krowie oczy. To jest naprawdę przerażające, że patrzysz i tam w tych, nic w tych oczach nie ma. No.
Szukam choćby tych jednych słuchających oczu. Jest. Są tuż przede mną, mądrej dziewczęce. Jak mogłem ich nie dojrzeć, jak rozbitek brzegu. Cały świat mi maleje do jej wiernych oczu, więc powiem do nich, wszystko powiem tylko do nich. Nawigator ze statku, bez tchu, Mayday, Mayday, do tej jednej, co słucha mnie na mojny.
Tylko żują tą trawę, tylko tutaj nie ma, tu się nie żuje trawy w Stanach, tylko się żuje gumę. Oczywiście w szkole nie można żuć gumy, w związku z czym dzieci poświęcają co najmniej 50% swoich możliwości umysłowych, jak tą gumę rzuć i ją gdzieś schować pod językiem, żeby nauczyciel nie widział. No. Także, ale takie ma 30 dla ciebie krów patrzy, jak w Pensylwanii, żyjących gumę, no i ty tam coś tam uczysz, no i I często jest tak, że jutro może uczyć tego samego i nikt nie będzie wiedział, że tego uczyłeś tego samego. No. Jest to specyficzne swoje środowisko. I mając własne dziecko, należy wydać dużo pieniędzy, polecam to wszystkim, i przenieść się do jakiejś albo dobrej dzielnicy, albo na Long Island, albo do New Jersey, gdzieś, gdzie jest środowisko akademickie, gdzie ludzie płacą za szkołę, na przykład na Long Island się płaci za szkoły, w związku z czym przez podatki, w związku z czym ci rodzice zmuszają dzieci do innego podejścia. Natomiast tutaj dla biednych imigrantów, czy tam dla biednych ludzi, którzy się tu urodzili, wychować dziecko w biednej dzielnicy, gdzieś tam na Jamajce, czy gdzieś w jakichś biedniejszych dzielnicach na Brooklynie, jest tragedią. Dlatego, że wychowują małego terrorystę, który przejdzie przez podstawówkę. Oczywiście może iść do liceum też, ale nie będzie nic wiedział. Bardzo dziwne środowisko, dlatego że w Polsce na przykład był podział, że ten, kto był zdolny czy chętny do studiowania, szedł do liceum, a później na studia. A ci, co nie chcieli, mogli spokojnie iść do szkoły zawodowej albo do technikum. I nie myślało się chyba tak strasznie, że ci, co są w techniku, to są jakieś gamłani, a ci, co są w liceum, są wspaniali. Tak chyba się nie myślało. Natomiast w Stanach są oczekiwania, że każdy musi skończyć wyższą szkołę, czyli college. I to jest bzdurne, dlatego że są ludzie, którzy się do college'u zupełnie nie nadają, nie są zainteresowani. A jednak są takie oczekiwania, że ponieważ to jest kraj, w którym wszyscy są równi, w związku z czym jak są równi, to powinni iść wszyscy do koleżu. To jest bzdurne myślenie. Bardzo mało szkół jest w Stanach, szkół, które by uczyły konkretnego zawodu. Żeby być na przykład ślusarzem, żeby być elektrykiem, hydraulikiem, podstawowym zawodem, gdzie można zrobić normalne pieniądze. Bardzo mało takich szkół, takiego polskiego technikum czy polskiej szkoły zawodowej. Jest bardzo dużo szkół średnich, gdzie człowiek dalej uczy się historii, fizyki, matematyki, specjalnie nie wiadomo po co. Ta poprzednia część troszeczkę brzmiała pesymistycznie. No bo jest to dość czarny obraz, ale mój obraz szkolnictwa amerykańskiego jest bardzo okrojony, dlatego że jest okrojony o to, że żyję w Nowym Jorku. Może być zupełnie inaczej na Long Island, a w zasadzie jest inaczej, przynajmniej w niektórych częściach, bo w tym roku na przykład uczę jedno dziecko z Long Island. I tak, w szkole publicznej, gdzie my jesteśmy, no to dalej używamy tej kredy i czarnej tablicy. Natomiast na Long Island tam każde dziecko miało swój własny komputer, czy tam ten komputer był dostarczany przez szkołę. I poziom technologiczny był zupełnie inny. Po prostu byliśmy w XXI wieku, a my w szkołach publicznych dalej jesteśmy w wieku no tam XIX. Natomiast może być zupełnie inna sytuacja gdzieś tam w Stanach, no, w środkowych Stanach, gdzie jest no, inna populacja. Natomiast ciekawą rzeczą jest to, że wielu imigrantów, znaczy wielu Polaków myśli, że w Polsce był dużo wyższy poziom, czy jest, niż w Stanach. No, nie mogę na ten temat się wyrazić jako naukowiec, No bo jest kilka argumentów za i przeciw. Za jest to, że no rzeczywiście w Polsce przynajmniej kiedyś był trochę inny schemat. I ten schemat nauczania, i schemat oczekiwania, i schemat stosunku między nauczycielem a uczniem. Tutaj będąc pierwszy raz w koleżu, w Hunter College, w tam 96 czy 7, Pani w oficie kazała mi się podpisać w trzech miejscach, napisać swój adres. Napisałem swój adres i podpisałem się 3 razy, po czym pani była w niebo wzięta. Była taka szczęśliwa, że podpisałem się 3 razy tam, gdzie mi powiedziała, i napisałem swój adres, nie wpisując jej nazwiska, ani jej adresu, tylko swój adres. I to mnie pierwszy raz zaskoczyło, jak można do tego tak podejść, gdzie w Polsce z reguły, mówiąc po polsku ordynalnie, się jebało studenta na każdym kroku, a w liceum każdy chciał pokazać, kiedyś przynajmniej, jakim dnem jest taki uczeń. Natomiast w Stanach na każdym kroku się pokazuje, jaki ten uczeń jest wspaniały. Czyli na przykład dziecko ma własny ołówek, to już jest wspaniale. A jak jeszcze ma temperówkę i gumkę do ścierania, to już w ogóle jest geniuszem. I na przykład no tutaj jest inne podejście właśnie w sensie, że patrzę na tą pozytywną część, na udowadnianiu studentowi, że on potrafi, że on może i że wszystko jest wspaniale. Tutaj jest straszny nacisk w tym pięknym amerykańskim kraju na tak zwaną self-confidence, czyli na to, żeby człowiek no, czuł się dobrze. No tak, a czy on coś wie, no to już zupełnie jest oddzielny rozdział, ale on się musi dobrze czuć. Jak on się już dobrze czuje, to już jest połowa sukcesu. I czy jest inny poziom? No niewykluczone, że jest tutaj niestety dużo niższy poziom, ale dużo niższy w tych szkołach takich publicznych, no bo w szkołach tam na Long Island, czy w szkołach prywatnych, no chyba jest poziom dużo wyższy. No ale znowuż też trzeba zwrócić na to uwagę, że każdy imigrant, taki jak ja, zawsze chce ten kraj, w którym próbuje się przebić, chce ten kraj troszeczkę jego wartość obniżyć dla własnego bezpieczeństwa, dlatego, żeby się lepiej poczuć. Także jest to idea, którą no należałoby może zbadać trochę bardziej dokładnie, czy rzeczywiście poziomy są aż tak diametralnie różne. Chociaż należy przyznać, że ta piękna Ameryka, tak bogata, jest, jeśli chodzi o testy międzynarodowe w matematyce, na miejscu gdzieś daleko za Afryką, na miejscu 40 czy którymś, co wskazywałoby na to, że no jednak tutaj jest poziom niski. Ale co jest chyba najbardziej znamienne w tym kraju, że tu jest niski poziom, jeśli chodzi o etykę pracy. Nam się może wydawać z przeszłości, że Ameryka jest wspaniałą rzeczą i pewno jest, ale tutaj, jeśli chodzi o etykę pracy, to ci ludzie mają bardzo dużo do nadrobienia. Dlatego chyba dla wielu imigrantów, którzy nie tylko mają ręce, ale też trochę umysłu, tu w sumie nie jest aż tak trudno się przebić. Znaczy przez przebicie się to znaczy mieć jakąś pracę, mieć może dom, czy jakąś sobie stworzyć karierę. To, co nas niszczy, nas, czyli Polaków w tym kraju, jest brak papierów. I się okazuje, że człowiek, który w Polsce jest inżynierem, czy miał jakąś sensowną pracę, pracę architekta czy księgowego w Polsce, tutaj staje się jednostką, która pracuje w Delhi, czy pracuje na construction, i jest jej się bardzo trudno przebić, i to upłynie 10 czy 15 lat, zanim ten człowiek sobie jakieś załatwi papiery. Także to nas niszczy zdecydowanie w tym kraju. Ale myślę, że w ciągu ostatnich 10 lat ta polska emigracja się bardzo zmieniła i tu przyjeżdżają coraz częściej ludzie, którzy niekoniecznie ograniczają się tylko do pracy i do kanapy i do tego, żeby sobie kupić jedzonko jakieś tanie, ale też ludzie, którzy mają już studia i chcą tu się już rozwijać na jakimś lepszym i wyższym poziomie. Układy między nauczycielami Są troszeczkę dziwne. W tym kraju trzeba być bardzo politycznie dyplomatycznym. Dlatego, że tu jest mnóstwo ludzi, którzy są bardzo wrażliwi. W związku z czym najlepiej trzymać swoje europejskie myśli dla siebie. Dlatego, że taki mały imigrant jak ja, jak tu przyjeżdża, to widzi mnóstwo różnych rzeczy, które są śmieszne. A na przykład tydzień temu wdałem się w niepotrzebną rozmowę, i która mnie kosztowała tam troszeczkę tłumaczenia i przeprosin. Mianowicie w mojej szkole jest taka specjalna pozycja, którą zajmuje pani, i ta pani się nazywa matematycznym trenerem, taki coach. No i ten coach powinien robić pewne rzeczy, dlatego że no w sumie dostaje 70 tysięcy na rok i ma 40 godzin w ciągu tygodnia, żeby coś robić. Ja zapytałem się tej pani, skoro ona nam, czyli mnie i tam innym nauczycielom każe robić pewne rzeczy, zapytałem się, jaka jest jej funkcja pracy, jaka jest definicja jej pracy. No ale pani nie potrafiła mi podać definicji swojej pracy, natomiast była bardzo oburzona, że ja takie pytanie zadaję. Także tu generalnie nie należy zadawać pytań, bo te pytania mogą być ujęte bardzo dziwnie. No, lepiej trzymać pytania dla siebie, dlatego że to i tak niewiele może zmienić, a tylko człowiek wyjdzie na rasistę czy na jakiegoś mężczyznę, który nienawidzi kobiety czy kobiet. No, generalnie bardzo dobrze siedzieć w swoim pokoju, robić swoje rzeczy i nie zadawać żadnych pytań. I takich przypadków jest dość sporo. Jeśli chodzi o relacje ze studentami, jest to no, bardzo też delikatne zjawisko, dlatego że tutaj to było dla mnie szokiem i rewelacją, że wielu studentów siedzi w klasie po to, żeby znaleźć haka na nauczyciela. To jest że totalnie zjawisko dla mnie nieznane, dlatego że ja byłem w szkole raczej cichy, no i uczyłem się i nie myślałem nigdy o tym, jakby tu znaleźć na nauczyciela jakiegoś haka. Natomiast okazuje się, że dzieci, które nie chcą nic zrobić, czyli chcą zdawać, mieć dobre oceny, no to one muszą wykombinować jakieś przetargi, jakieś argumenty na to, żeby tego nauczyciela przekonać, że jednak no, że jednak mu się należy taka dobra ocena. No i takim właśnie dobrym przykładem jest, jak znajdą coś na nauczyciela, żeby on się musiał tłumaczyć, wstydzić czy coś tam. No ja pamiętam z lat temu 5 czy 10 miałem wywiadówkę z rodzicami, no i tłumaczę jakiemuś tam rodzicowi, że no to dziecko to jednak wymaga dużo, dużo pracy i powinni mu załatwić jakiegoś tam korepetytora, dodatkowe prace. No dobrze, powiedziałem co wiedziałem. Dwa dni później dziecko jest zabrane z mojej klasy, dlatego że rodzice poszli do dyrektora i stwierdzili, że ja w to dziecko nie wierzę. A ponieważ ja w to dziecko nie wierzę, no to nie mogę go uczyć, ponieważ no to jest złe. Mogę na to dziecko wywrzeć zły wpływ. No, czy ja to dziecko wierzyłem, czy nie wierzyłem, to nie miało żadnego znaczenia. No, po prostu wydawało mi się, żeby takie dziecko mogło trochę podgonić, potrzebuje dodatkowej pracy. No, ale tutaj są interpretacje rodziców bardzo, bardzo dziwne. No. Bardzo dziwne. Ten przypadek sprzed chyba 10 lat, gdzie pani wylała sobie kawę z McDonalda i później wzięła ich do sądu, jest pięknym przypadkiem, jak tu amerykańskie społeczeństwo myśli kreatywnie. Pani kupiła kawę w McDonaldzie chyba, wstawiła sobie tą kawę gorącą między nóżki, no i ruszyła samochodem. Po czym ruszyła za szybko, czy kawę ścisnęła, no kawa jej się wylała na między nóżki, parząc ją tu i tam. No i osądziła McDonalda, czy jakąś tam inną firmę, że dali jej gorącą kawę, nie mówiąc, że jest gorąca kawa i że nie można tej kawy wkładać między nóżki, bo się oparzy tu i tam. No i wygrała duże pieniądze. Wygrała duże pieniądze pani, po czym teraz wprowadzili już od dawna, jest taka na każdej kawie, można zobaczyć, jak się kupuje gorącą kawę, napisane jest, uwaga, gorąca kawa. Nie piszą, że uwaga, gorąca kawa, proszę sobie nie wkładać między nóżki, a tego jeszcze nie piszą, ale to może kiedyś napiszą. Na razie tylko piszą, gorąca kawa. No. I to właśnie na tym polega myślenie kreatywne amerykańskie, bo taki biedny Polaczek po prostu se polał zimną wodę na międzynóżki i powiedział, że jest głupi, że tam sobie kawę włożył. Natomiast amerykański człowiek myśli, jak tą sytuację wykorzystać, żeby już iść na emeryturę w wieku 23 lat, a nie tam czekać na jakieś 60 lat jeszcze pracy i to i tamto. I tak samo myślą dzieci i tak samo myślą nauczyciele. No, na ostatniej wywiadówce na przykład pani, która ma dziecko, bardzo fajne dziecko, bo dziecko już zajmuje dziecku około 10 minut, żeby znaleźć ołówek, drugie 15, otworzyć zeszyt, no już tak, już to koniec lekcji jest, no to dziecko jest gotowe do lekcji. Kiedyś dziecko nazwałem, mówię, że to dziecko jest, to po angielsku jest annoying, ale po polsku to będzie pewno, no nie mogę skojarzyć teraz, no to takie generalnie działające na nerwy. Po czym pani siada przede mną i pani jest cała obrażona, czy ja nazwałem jej dziecko annoying, dlatego że tak nie można, bo jej dziecko nie jest annoying, jej dziecko jest aniołkiem, no. No ja jako stary trep musiałem się tłumaczyć pani, że ja nie pamiętam, czy nazwałem to dziecko annoying i najprawdopodobniej nie nazwałem. I na tym właśnie polega paradoks, że dziecko jest leniem, dziecko nic nie robi i taki nauczyciel jak ja się musi tłumaczyć takiej paniusi, czy ja nazwałem dziecko annoying, czy nie nazwałem dziecko annoying. I taka mamusia powinna być troszeczkę więcej oleju w głowie i zamiast szukać dziury w całym i takiego nauczyciela starać się zgnoić, to starać się z takiego swojego dziecka troszeczkę więcej wydusić. Ale to by nie było po amerykańsku, no bo po amerykańsku jest zupełnie inne myślenie. Po amerykańsku jest myślenie, jak tu kogoś, na kogoś znaleźć haka. Jak tego haka wykorzystać, no. I dzięki temu, że oni tak myślą, jest tu ogromne pole do popisu dla inteligentnych imigrantów, którzy robią swoje, czyli się studiują, idą na właściwe studia. Właściwe studia to nie jest muzyka, czy język francuski, czy jak coś namalować, tylko właściwe studia to jest medycyna, fizykoterapia, science, matematyka. To są właściwe studia. Księgowość, finansowość, komputery. I jak już człowiek taki inteligentny, jakiś kierunek sensowny skończy, to później, jak już zacznie robić pieniądze, zacznie pracować w jakimś sensownym zawodzie, wtedy ma czas na to, żeby rozwinąć swoje inne zainteresowanie, na przykład malowanie, czy śpiewanie, czy rzeźbiarstwo. Natomiast zaczniemy od strony dupy, czyli najpierw zaczniemy malować, a później zaczniemy myśleć o pieniądzach, to będzie mieli lat 40, dalej bez grosza w kieszeni. Także to jest... A to znowuż wynika w tym kraju z tego, że tu każdy chce być szczęśliwy. I mają tu bardzo złe pojęcie szczęścia. Dla tego szczęścia to oni by byli skłonni podjąć bardzo złe decyzje. Jest to społeczeństwo sfiksowane na punkcie szczęścia, a nikt ich jeszcze nie nauczył, że szczęście to jest bardzo ulotne pojęcie. I to nie ma tak, że przez osiągnięcie jakiegoś celu człowiek będzie szczęśliwy przez najbliższe 10 lat. Ten człowiek może być szczęśliwy przez 2 minuty. Może pracować w jakimś kierunku przez 5 lat i później być szczęśliwy przez 2 minuty. Szczęście jest bardzo ulotne i nie jest to cel sam w sobie, ale jest to pewnego rodzaju droga. No, człowiek powinien robić pewne rzeczy, które dają mu jakąś satysfakcję, ale to szczęście to nie jest jakiś taki finalny cel do osiągnięcia. To jest raczej cel, który się osiąga cały czas. I tutaj że życie się składa z różnych części i między, znaczy zamiast szukać jak zwariowany szczęścia, ja wolałbym szukać jak zwariowany jakiegoś balansu w życiu. Balansu między obowiązkami, między przyjemnościami, między wyrzeczeniami. To jest bardziej osiągalne niż szukanie jakiegoś szczęścia, które może być bardzo, bardzo złudne. I dlatego wiele dzieci studiuje tutaj kierunki, które są dla mnie totalnie bzdurne. Przez pierwsze 8 lat w Stanach upracowałem jako nauczyciel wśród wielu, wielu ludzi, którzy tutaj studiowali aktorstwo. Czyli taki delegat studiuje aktorstwo przez 4 lata na NYU, New York University. No, to go kosztuje około 100 tysięcy dolarów. Po czym przez najbliższe 10 lat dalej pracuje jako kelner. Dlatego, że szczęście i aktorstwo w tym kraju jest bardzo ze sobą związane, bo każdy chce być szczęśliwym, bogatym aktorem. To jest trudne do osiągnięcia. Studiują takie coś, a później, jeśli chodzi o realność życia, czyli o płacenie podstawowych wydatków, nie są w stanie tego zrobić. Dlaczego? Dlatego, że szukają szczęścia. A to szczęście jest bardzo błędne. Dlaczego? Dlatego, że są napaszerowani jak kaczka z bardzo dziwną propagandą telewizyjną, która pokazuje tylko szczęście. Tu bardzo trudno znaleźć film któryś amerykański, który by się skończył nieszczęśliwie. Z reguły kończą się szczęśliwie. I wielu filmów, w filmach amerykańskich te tematy są bardzo płytkie. Oczywiście są filmy ciekawsze z jakąś życiowym aspektem, ale z reguły są bardzo płytkie i tworzą społeczeństwo, które jest płytkie. Płytkie i które spędza swoje życie na szukaniu szczęścia. Jeszcze innym aspektem perturbacji polskiego imigranta z kulturą amerykańską jest to amerykańskie how are you. I ja zauważyłem to dziwne stwierdzenie how are you. Chyba już po 6 miesiącach bycia w Stanach miałem głęboką rozmowę z jakąś osobą tu urodzoną, która totalnie nie widziała mojego problemu. A mój problem polegał na tym, że tutaj tradycyjnie pyta się jedna jednostka, drugiej how are you, po czym druga odpowiada how are you, po czym następna mówi fine, tamta mówi great. No i problem polega na tym, znaczy nie wiem czy problem, ale polega to na tym, że te kontakty są bardzo dość powierzchowne i ludzie starają się nie wgłębiać, czy też nie zwierzać ze swojego życia, czy ze swoich problemów. Starają się pokazać na zewnątrz taką udawaną, jakąś wesołą twarz. Jak to oceniać, to ja nie wiem. Polski kontraegzampul, gdzie pani spotyka panią i mówi o swojej córce, jak jest strasznie i że zięć bije i że pies pogryzł kota, a kot zjadł mysz, to też może nie jest najlepsze. Nie polega przecież na tym, żeby się na przystanku bawić psychologa i o wszystkim mówić, ale takie sztuczne pokazywanie szczęścia z tym uśmiechem tej amerykańskim, że wszystko jest fajnie i że dom się pali, żona zdradza i dziecko się powiesiło i że to wszystko jest dobrze, bo to są właśnie nowe doświadczenia i whatever doesn't break you will make you, jest to złudne. Jest to bardzo złudne. No. I myślę, że zamiast szukać jedynej pomocy czy bratniej duszy w psychologu za $100 na godzinę, szukanie bratniej duszy w jakichś tam wyselekcjonowanych przyjacielach czy we własnej babce czy dziadku byłoby lepszym rozwiązaniem. I czasami ci ludzie mogliby zrozumieć, że nie muszą wydawać $100 na psychologa, mogą pogadać z jakimś znajomym, który ma troszeczkę rozumu w głowie oczywiście i zamiast udawać, że wszystko jest fajne, mogliby powiedzieć, że nie jest fajne. No. Ale to właśnie jest taka kultura. Nie wiem, kiedy ta kultura została stworzona w tym kraju. Ta kultura polegająca na tym, że that I can do it, yes, and I can do it, and then mam 60 lat i niespłacony dom, samochód pożyczony na kredytkartach 50 tysięcy i córka w ciąży w wieku lat 16. Także dość dziwne społeczeństwo. No. Te obserwacje są wszystko zakodowane na podstawie obserwacji Nowego Jorku, a Nowy Jork jest zupełnie inny niż Stany. Przejeżdżając kilka razy przez Stany, na przykład na ostatniej mojej wyprawie 10-dniowej, czy tam 2-tygodniowej przez Stany, usłyszałem może ze 3 klaksony. Ja mogę usłyszeć krzyk klaksony wjeżdżając z własnego garażu. Mój sąsiad może mnie już sklaksonować za to, że mignąłem, czy nie mignąłem, czy za wcześnie podniosłem bramę, czy za późno. Natomiast przejeżdżając przez Stany zachodnie, północne, nie spotkałem się z tym. Także tam jest też inna kultura. Kiedyś jechałem, będąc chyba w Utah czy w Colorado, na parkingu przed jakimś dużym sklepem. Załóżmy, to był, nie wiem, no, tam Kiwood czy coś. I jadę na parkingu. Jadę w przeciwnym kierunku niż strzałki. Tam są strzałki, które mówią, żeby jechać w lewo, ja pojechałem sobie w prawo. Po czym zatrzymuje mnie pani w wieku lat 50 i mówi, że nie. Ja nie powinienem w tym kierunku jechać, bo jechać w przeciwnym kierunku. To dla mnie, faceta z Nowego Jorku, było ogromne zaskoczenie, dlatego że w Nowym Jorku nikt by się nie ośmielił ci powiedzieć, że jedziesz w złym kierunku, bo byś go mógł przejechać, zastrzelić, opieprzyć, napluć mu na niego, przypomnieć mu, kim była jego matka i ojciec i pies i wszystko. Także tam jednak jest inna kultura w Stanach Środkowych. Będąc w jakimś tam sklepie, pytałem się jakiejś pani o drogę. Pani spędziła ze mną 15 minut, tłumacząc mi różne rzeczy i aspekty danej okolicy. Tu w Nowym Jorku na to nie ma czasu, na takie właśnie międzyludzkie kontakty. Także moje poglądy tutaj na temat Ameryki są skrzywione, dlatego że jednak tutaj nie mamy czasu. Nie mamy czasu i chcemy być jak najlepsi. A może troszeczkę w tych Stanach Środkowych, czy tam zachodnich, ludzie mają trochę więcej czasu i trochę więcej szacunku dla siebie. Może. No, trudno. No, trzeba po prostu tam się przenieść. No. Przenieść i trochę pożyć. No. Ja tu przyjechałem do Stanów głównie, żeby podróżować. Bardzo taki dziecinny, naiwny cel na życie, żeby podróżować. I no oczywiście ten cel został w jakiejś części spełniony, bo tam byłem w różnych krajach, ale nie w takim wymiarze, jakim chciałem. I dalej jestem zazdroszczę Europejczykom, którzy przed studiami czy po studiach są w stanie odłożyć małe pieniądze, nieduże, naprawdę małe pieniądze, 5 czy 10 tysięcy dolarów i pojechać w świat na rok. Wykupić bilet, tak jak w takiej starej piosence polskiej kiedyś była, chyba wsiąść do pociągu byle jakiego. Tak samo teraz, kupić bilet wokół świata, gdzie zatrzymuje się tam w 10 czy iluś miejscach i rok pojechać w świat. Będąc teraz ostatnio w kwietniu w Indiach ze znajomymi, w mojej grupie było kilka ludzi, którzy właśnie głównie z Anglii, kilka par, które wybrały się w świat na cały rok. To jest niesamowite. No ja tego nie dokonałem jeszcze i nie wiem, kiedy dokonam, bo coraz więcej obowiązków jest, a coraz mniej czasu. Natomiast pojechałem na kilka wypraw wokół Stanów. Przejechałem się w sumie na jednej z wypraw z Nowego Jorku do Colorado i tam pobuszowałem trochę i później z Colorado wróciłem do Nowego Jorku. Tego nie polecam, dlatego że się traci strasznie dużą ilość czasu na jechanie przez tutaj Stany Środkowe, które są mniej ciekawe. Chociaż może gdy ktoś ma czas, zatrzymywanie się w małych miasteczkach i rozmawianie z ludźmi może być jak najbardziej ciekawe. No ale jak tak się po prostu jedzie tylko szybko, no to nie ma co oglądać. Natomiast Stany Środkowe, zaczynając od Colorado, New Mexico, Utah, są fascynujące. Są fascynujące i polecam każdemu pojechanie do Colorado, do Denver. Wynajęcie samochodu nie kosztuje zbyt dużo i po prostu pojeżdżenie po Colorado. Zupełnie inny stan. New Mexico, piękny stan. Później Kalifornia i Oregon i Washington. No to tam po prostu trzeba być. I to nawet nie trzeba być, bo takie zaliczanie parków narodowych, które ja też dokonałem i w sumie byłem w wielu parkach narodowych, czasami się mija z celem. Dlatego, że można, jadąc samochodem, zatrzymać się przy jakimś małym jeziorku w lesie i będą lepsze wrażenia niż jadąc pół dnia do jakiegoś parku narodowego, który w dany dzień może być totalnie zamglony i kolejki mogą być na kilka godzin. Także te parki narodowe niekoniecznie powinny być punktem ambicji podróżnika. Małe miejsca, tak samo jak niekoniecznie jest wskazane, żeby mieć przyjaciół, którzy są bogaci, czy piękni, czy bardzo inteligentni. Można mieć przyjaciół, którzy nie mają żadnych tych aspektów, ale mają jakieś inne walory i czas z nimi spędzony może być bardzo, bardzo pożyteczny. Także jadąc w Stany, przez Stany, nie warto się spieszyć do tych wielkich narodowych miejsc. National Parks. Warto spokojnie pojeździć i po prostu rzucić się w ten kraj. Dlatego, że ten kraj bardzo łatwo jest objeździć. Samochodem można wszędzie dojechać. I to nie kosztuje wiele pieniędzy. W grupie 3-4 osobowej to są bardzo niewielkie pieniądze. A czas spędzony będzie wspaniałą rzeczą. Tutaj to wybrzeże zachodnie, szczególnie w Kalifornii, jest tak bajecznie romantyczne, że to trzeba widzieć. To trzeba widzieć, tam jest zupełnie inna atmosfera po stronie zachodniej. Ludzie są dużo mniej nerwowi, można z nimi rozmawiać o czymkolwiek godzinami. Inne podejście do życia. Bardzo polecam podróże przez Stany, żeby szczególnie dla ludzi, którym się wydaje, że Stany to są nic takiego ciekawego. My to w Polsce mamy więcej, mamy to i tamto i jesteśmy mądrzejsi, jesteśmy wspanialsi. Dobrze jest poznać ten kraj, bo jest to piękny kraj, pełen trochę dziwnych ludzi, tak, ponieważ ta kultura bardzo ich niszczy. My w Polsce zawsze wiedzieliśmy, że rząd jest tylko dla siebie i że telewizja i prasa jest pełna propagandy. Natomiast tu tego nie wiedzą. Oni, im się wydaje, że ten rząd jest dla nich. A to jest największą bzdurą. Rząd jest w rękach ludzi, którzy mają kasę, czyli w grupach lobbystycznych, które rządzą i wykonują pewne ruchy. I telewizja, prasa jest pełna strasznej propagandy. I my, Polacy, chyba o tym wiemy, ale tutaj ludzie, którzy się urodzili w tym kraju, może nie mają o tym pojęcia. Jest bardzo dobrą rzeczą zmienić kraj. Urodzić się gdzieś i później wychować się gdzieś indziej. Czy pojechać do innego kraju. Nabiera człowiek perspektywy, nabiera trochę cwaniactwa, trochę rozumu, dorośleje bardzo szybko. To jest wspaniałą rzeczą, po prostu wyjechać z jednego ogródka i się przenieść do jakiegoś innego, totalnie innego ogródka. Będąc w szkole, bardzo cieszę się, gdy spotykam polskie dzieci, a szczególnie gdy spotykam polskie dzieci, które chcą coś zrobić w życiu. Bo jest to bolące, gdy widzę polskie dzieci, które się już totalnie zamerykanizowały i są, mówiąc krótko, głupie. Chociaż tego słowa nie można w Stanach używać, bo przecież tutaj nikt nie jest biały, czarny, nikt nie jest krótki, długi, ani chudy, gruby. Wszyscy są po prostu jak żołnierze w tych samych mundurkach. Także nie można nazwać dziecka głupim, to była straszna obraza. Ale niestety są dzieci takie i inne. I cieszę się, jak widzę dziecko, które chce coś zrobić w swoim życiu. Miałem takiego kiedyś studenta, który urodził się i wychował się w Syberii. Miał polskie nazwisko i próbowałem mu wytłumaczyć, że on nie jest Rosjaninem, tylko jest Polakiem najprawdopodobniej, który został wysłany na Syberię. I dlatego ma polskie nazwisko i to Syberia, tam na Syberii się nikt nie rodzi, nie wychowuje z wyboru, tylko najprawdopodobniej z przymusu, no ale nie mogę mu tego wytłumaczyć, że najprawdopodobniej jego pajadek został wysłany na Syberię za to, że próbował coś tam stworzyć lepszego. Natomiast jeśli chodzi o tej Polonię, to trudno mi coś powiedzieć, dlatego że no przecież nie znam aż nie mam takiego dobrego przekroju. Ale boję się, że sprzedajemy się za małe pieniądze w tym kraju. A to jest między innymi powodem tego, że się sprzedajemy za małe pieniądze, jest to, że po prostu nie mamy papierów. Że większość z nas jest tutaj nielegalnie, a ponieważ jesteśmy nielegalnie, to padamy pastwą różnych manipulantów. Którzy jeszcze lat temu 20 czy 30 byli wspaniali, teraz troszeczkę gorzej idzie, ale dalej padamy pastwą ofiara, jesteśmy ofiarami różnych manipulantów, czy to prawników, czy to księgowych, czy to właścicieli firm, którzy nas wykorzystują i trochę tak smutne, że stajemy się, przynajmniej jakaś tam część naszego społeczeństwa, takimi chłopami pańszczyźnianymi, gdzie nie mamy własnej ziemi ani własnego domu i żyjemy na łasce kogoś. To znaczy, tutaj Polak ma tą tradycję oszczędzania pieniędzy, ale to nie wystarczy w tym kraju. Tu trzeba mieć tradycję inwestowania pieniędzy. I to ja nie mówię o jakiejś wielkiej giełdzie, jakichś tam wielkich manipulacjach, tylko dlaczego płacić za rent 300 czy 400 dolarów i mieszkać z trzema innymi ludźmi w tym samym mieszkaniu, jak taki mały piesek, jak można zaoszczędzić trochę i kupić mieszkanie. I jeżeli już się kupi mieszkanie, to wtedy człowiek wchodzi do innej grupy. Nie to, że lepszej czy gorszej, tylko po prostu na siebie patrzy trochę inaczej. Natomiast tu zawsze jest ten strach, że oficer imigracyjny może przyjść i takiego biednego Polaka wywalić za drzwi. No może oczywiście wywalić, ale aż tak często się nie zdarza. Także moja taka mała sugestia do Polaków byłaby troszeczkę lepiej inwestować. Troszeczkę lepiej inwestować. No to jedna rzecz, a druga, jak już mamy tutaj dzieci, to inwestujmy w te dzieci. Inwestujmy w te dzieci, żeby te dzieci przynosiły nam dumę, dlatego że tutaj bardzo łatwo to dziecko stracić w tym systemie amerykańskim leniwym. Bardzo dziecko łatwo stracić. Tutaj to dziecko jest narażone na ogromny abuse, ogromne poniżania czy ze strony innych dzieci. Jest świadkiem różnych rzeczy w szkole, różnych zachowań, które są bardzo złymi przykładami. Także ci rodzice powinni inwestować pieniądze w to, żeby te dzieci się dobrze uczyły, żeby te dzieci były brane do księgarni, do bibliotek, żeby rodzic mógł mieć kontrolę nad tym dzieckiem, nie tylko do 12 roku życia, ale powyżej 12 roku i do 20 roku życia i dalej. Azjaci oprócz tego, że puszczają dzieci do publicznych szkół, biorą te swoje dzieci na 2-3 dni w tygodniu do szkół prywatnych, gdzie płacą tam 1000 dolarów, 1500 za pół roku i to dziecko chodzi do dodatkowej szkoły w sobotę. I w sobotę spędzi na przykład 4 godziny na matmę i angielski. Takie dziecko po roku takiego treningu, gdzie spędza dodatkowo 2 dni w tygodniu na matmy i po angielski, staje się bardzo mocne. Natomiast my wolimy wysłać dziecko do szkoły polskiej. Jest to bardzo chwalebne, oczywiście piękne, ale taka polska matura zrobiona w Stanach nie ma specjalnej wartości. Natomiast jeżeli dziecko zostanie wysłane w 5, 6, 7 klasie na dodatkowe korki w formie matmy i angielskiego, to dziecko może dostać się do wyspecjalizowanych szkół średnich typu Brooklyn Tech, Bronx Science czy Stuyvesant. I gdy takie dziecko do takiej szkoły pójdzie, wtedy dużo łatwiej musi dostać do dobrego koledżu. I tak możemy inwestować. To jest mądre inwestowanie. Nie możemy inwestować tak jak Amerykanie, szukając szczęścia w malarstwie, w rzeźbiarstwie, w muzyce, w literaturze francuskiej. To jest piękne, ale jako dodatkowa rzecz, nie jako główne danie. To może być jako appetizer, a nie jako główne danie. Nie możemy dać się temu systemowi zwariować. Musimy być wierni jakimś europejskim tradycjom i inwestować w swoje dzieci i inwestować w siebie przez kupowanie mieszkań, domów i temu podobne.